Drodzy braterstwo, pokój wam wszystkim. W obecnej chwili pozostaje nam do rozważenia ostatnia część proroctwa, która jest podana w wierszu 12, 1 Królewskiej 19 rozdziału, a za ogniem był głos cichy i wolny. Rozważymy obecnie, czym jest ten głos cichy, jak określa go Biblia oraz wszystkie rzeczy, jakie związane są z tym głosem cichym. One są, drodzy braterstwo, bardzo ważne, gdyż przynoszą wielkie bogactwo ludzkości, utrudzone 6000 lat panowania grzechu. Ale drodzy braterstwo, zanim przejdziemy do rozważenia tego tematu, chciałbym jeszcze przekazać serdeczne pozdrowienia. Te sprawy techniczne mnie troszeczkę zagubiły. Przede wszystkim serdeczne pozdrowienia od zboru Pana w Katowicach, od wielu braci, z którymi miałem w tym tygodniu styczność, od wielu braci jak brat Bacik, brat Jakub Wojtko, którzy usiłowali na pogrzebie naszej mamy teściowej. I oni wszyscy, którzy tam byli zgromadzeni, nasza rodzina cała, wszyscy przekazują pozdrowienia serdeczne. Tak były dla zgromadzenia, jak i dla wszystkich braci, z którymi będę mieć styczność. A obecnie, drodzy braterstwo, przejdziemy do rozważenia dalszej części naszej lekcji. Biblia Gdańska określa nam ten głos jako cichy i wolny. Ale kiedy popatrzymy na różne tłumaczenia, to większość tłumaczeń podaje jedynie jako głos cichy, podaje jako szmer, wiaterek. Natomiast według przykładu Stronga to mamy podane głos cichego szeptu. I myślę, że ten termin będzie dobrze oddawać to, co o czym będziemy chcieli powiedzieć. Myślę, że dobrą rzeczą to będzie rozważyć. Kiedy popatrzymy na ucisk, jaki przyszedł na rodzaj ludzki od roku 1914, to brat Hedman w Teraźniejszej Prawdzie w 1997 roku na stronie 65 pisze nam tak. Prawdą jest, że ani brat Russell, ani bracia w okresie żniwa nie przewidywali, że świat nadal z wielkim trudem, ciężko dysząc, będzie posuwał się naprzód tak długo po zakończeniu się czasów pogan, czyli po rozpoczęciu się Epifanii, która jest czasem ucisku. To wielu zniechęca i sprawia, że odczuwają potrzebę ponownej oceny oczekiwań żniwa. Po tych słowach brat Hedman dalej nam daje takie zapewnienie. Lecz spuścizna trwałej prawdy biblijnej jest rzeczywistością. To jest stan umarłych, jedność Boga, niewidzialna obecność naszego Pana, powrót Izraela do swojej ojczyzny, ziemskie i niebiańskie aspekty nadchodzącego królestwa, niewysłowiona logiczność okupu tak jasno przedstawiona przez brata Russella, są to doktryny biblijne, wokół których mogą się jednoczyć wszyscy studenci biblijni. Rzeczywiście, to są doktryny, które są nienaruszalne, rzeczywiste, a które na podstawie Biblii znamy i wiemy, że są prawdziwe. Tak, proroctwo, które obecnie rozważamy i jego wypełnienie się trwa już 108 lat. A kiedy jeszcze popatrzymy na czas przygotowania do jego wypełnienia się, to już jest 148 lat, licząc od początku wtórej obecności naszego Pana. Kiedy patrzymy na te trzy fazy ucisku, o których bracia nam tutaj mówili, wietrze, trzęsieniu ziemi i ogniu, to te trzy fazy ucisku pokazują nam wiązanie szatana. One wykonują wspaniałą pracę dla dobra człowieka. Jest to działanie laski żelaznej, w którą uposażony został nasz Pan, przechodząc po raz wtóry na ziemię, o czym nam mówi psalm w 2 rozdziale, wierszu 8 i 9. Psalm, 2 rozdział, wiersz 8 i 9. Żądaj ode mnie, a dam ci narody dziedzictwo Twoje, a osiadłość Twoją granicę ziemi. Potrzesz ich laską żelazną, a jako naczynia zduńskie pokruszysz ich. Określenie żelazna laska oznacza siłę naszego Pana, jak i Kościoła, jakiej będą używać, aby zniszczyć imperium szatana i wszelkie zło sprzeciwiające się jego restytucyjnym rządom podczas tysiąclecia. Właśnie ta laska żelazna powoduje obecnie czas ucisku, który dla dobra człowieka jest usuwany, gdzie usuwa zdegradowany system uzurpatorskiego królestwa szatana. Świat przeżył już pierwszą fazę ucisku w postaci wiatru, a który zupełnie zmienił arenę polityczną całego świata z autokratycznych rządów jednostek na parlamentarne rządy, a który wiele form świat oglądał, a my w naszym życiu doświadczyliśmy. Rzeczywiście, kiedy popatrzymy na ten pierwszy świat, tę pierwszą fazę ucisku, szatan został związany pod względem boskiego prawa królów, arystokracji i kleru. Również podrzędne jego doktryny o przytomności umarłych, o zamianie na duchy przy śmierci oraz błogosławieniu lub mękach tych, którzy byli wierni lub niewierni, to widzimy, te poglądy zostały usunięte. Szatan został związany na punkcie tych trzech podstawowych i podrzędnych doktryn, które ukróciły jego władzę. W obecnym czasie on przez autokrację nie może rządzić, ale rządzi za pomocą parlamentów, kapitalistów i Unii, ich rządami z kościelnictwem, które w obecnym czasie występuje. A to kościelnictwo jest to wielki Babilon w jego dwóch odnogach, katolickiej i protestanckiej, które chwieją się na nogach i lada chwilę one opadną. Podam braterstwu, że to jest prawda, kiedy kraje demokracji ludowej w latach 80-90 zmieniły swój ustrój polityczny na kapitalistyczny, to jeden z dziennikarzy zrobił taką listę wszystkich krajów, gdzie wymienił. Polska opiera się na katolicyzmie i wymieniał wszystkie kraje demokracji ludowej, jakie kościoły idą ręka w rękę z tą władzą. Nasz kraj, wiemy, z jakim kościołem jest powiązany, widzimy, jakie mają przywileje, a wczoraj w wiadomościach, znaczy w faktach, była padała taka wiadomość. Sojusz tronu z ołtarzem, warte grube miliony. Archidiecezja warmińska dostała darmowe hektary nad Jeziorem Łajskim. Chce tam wybudować hotel i domki mające łącznie 1000 miejsc. A dziennikarz powiedział jeszcze takie jedno zdanie. Otrzymali to zgodnie z prawem, za darmo. A więc widzimy, co się dzieje na naszych oczach. Drodzy braterstwo, Bóg patrząc na to, co się dzieje, to po prostu siedzi z nich. Psalm 2 rozdział, wiersz 4 mówi wyraźnie, ale ten, który mieszka w niebie, śmieje się. Pan szydzi z nich. A zatem widzimy rządy i siły polityczne, które upadną w czasie rewolucji, kiedy upadnie kapitalizm połączony w Unię z kościelnictwem, czyli z Wielkim Babilonem, kiedy one runą, powstanie nowy rząd polityczny, nowy układ społeczny, który będzie na świecie. Rządy te są oczywiście, które powstaną po nich, to są pokazane w antytypicznym Jehu, do którego się dosiadł Jonadab, które będą po rewolucji, co pokazuje nam również, że władza ta będzie powiązana również z religią, ponieważ Jehu elementy konserwatywne razem z Jonadabem, a Jonadab przedstawia nam dwie grupy wielkiej, pochodzących z wielkiej kompanii antytypicznych Merarytów i Gersonitów. Brat Hedman, który niesie prawdę z 90 roku, wskazuje, iż widzi, jak te rządy będą współpracować z pozostałościami antytypicznych lewitów Epifanii, czyli rządy Małego Babilonu, jego w dwóch grupach, antytypiczni lewici i meraryci. Oni właśnie będą współpracować z Jehu i oni również zostaną zniszczeni. Właśnie szatan w tych trzech fazach ucisku jest niszczony. Jego władza jest ukrócana, tak jak przez wicher, tak przez trzęsienie ziemi, jak i również przez ogień, przez anarchię, o których tutaj bracia mówili. Ja te szczegóły pomijam, ponieważ szeroko bracia je omówili. Te trzy fazy w ucisku, które widzimy, że pełnią się na naszych oczach, one całkowicie usuną panowanie szatana nad ziemią. Jednak zanim rozpocznie się gość cichy, o którym nam mówi wiersz 12, który następuje po tych trzech fazach wiązania szatana, to jak wskazuje posłannik Epifanii, brat Johnson, nastąpi jeszcze czwarta faza wiązania szatana, która już będzie ostateczną, a po której szatan całkowicie utraci wszelkie panowanie nad ziemią. Kiedy szatan zobaczy, iż w ogniu anarchii utracił władzę nad całym światem, to wówczas swym ostatnim wysiłku rozpaczy uderzy na Izraela ostatnimi elementami anarchistycznymi, aby dokonać zniszczenia narodu wybranego Izraela. to uderzenie, które uczyni szatan, Biblia nazywa drugim uciskiem Jakuba, który opisany w księdze Ezechiela w 38 rozdziale i 39 wierszu. Jest to czwarty, a jednocześnie ostatni etap wiązania szatana, kiedy on całkowicie nieodwracalnie utraci swoją władzę nad teraźniejszym złym światem. Patrząc teraz na te systemy polityczne, sposoby rządzenia światem, jakie były w czasie tych trzech faz ucisku, a jak one się zmieniały, to obecnie nie możemy powiedzieć dokładnie, kim będzie Gog z ziemi Magog. Ponieważ dzisiejsze twierdzenia i informacje na ten temat nie mają jeszcze pokrycia z tym, co zastanie świat po trzęsieniu ziemi, czy też antytypicznym ogniem. To jeszcze jest przed nami. Ale jedno jest, drodzy braterstwo, pewne, szatan zostanie całkowicie związany i nie będzie miał jakiegokolwiek wpływu na ludzkość pozostającą pod panowaniem naszego Pana wraz z malutkim statkiem. Patrząc jednak na drugi ucisk Jakuba, to możemy powiedzieć spokojnie, że Bóg dozwala na ten atak, ponieważ ucisk ten będzie wielkim błogosławieństwem dla narodu izraelskiego, który spowoduje powrót całego Izraela jako narodu i uznania Jezusa jako swego Mesjasza. Drugi ucisk Jakuba dopełni dwóch rzeczy. Po pierwsze, przygotuje serca całego Izraela do przyjęcia Jezusa jako swego Mesjasza. Czy to będzie możliwe? Oczywiście, drodzy braterstwo, że tak. Historia żniwa wieku Ewangelii pokazuje nam, jak zmienił się stosunek Żydów do Jezusa, gdzie w przeciągu 40 lat ze stanu nienawiści do Jezusa przeszli do Jezusa jako największego proroka, jaki kiedykolwiek żył w Izraelu. Tak samo stanie się w czasie drugiego ucisku Jakuba, gdzie serca narodu żydowskiego zostaną całkowicie przeorane, zmiękczone i przygotowane na przyjęcie Jezusa jako swego Mesjasza. Po drugie, druga faza ucisku Jakuba usunie spośród narodu izraelskiego takie jednostki, które mogłyby przeszkadzać w narodowym przyjęciu Jezusa jako swego Mesjasza, ponieważ jak tutaj już było wspominane przed rozpoczęciem naszych rozważań, dzisiejszy Izrael to 90% ateistów. Wielu z nich nie uznaje w ogóle Boga. Ja byłem raz na takim spotkaniu, gdzie właśnie oczekiwałem, że coś powie na temat, jak ta ziemia obiecana jest pod łaską Boga, ale było to zupełnie ateistyczne i wtedy zrozumiałem, że właśnie dzięki takim ateistom Bóg przyprowadza naród izraelski do istnienia, a gdy przyjdzie odpowiedni czas, oni zostaną usunięci, a ci, którzy będą wierzyć w Jezusa, oni przyjmą narodowo naszego Pana. Bóg zna i czyta serca ludzi. Nie pozwoli nikomu, abym przeszkadzał w narodowym uznaniu i przyjęciu Jezusa przez Izrael. Bóg usunie takie jednostki przez elementy pokazane w Gogu, o którym nic pewnego dzisiaj nie wiemy. Natomiast umierającym Żydom w czasie drugiego ucisku Jakuba żadna krzywda się nie stanie. Kiedy przez hordy anarchistyczne zostaną usunięci z ziemi, doznają jedynie śmierci Adamowej, a z której wyjście gwarantuje nam okup naszego Pana. Natomiast chwilowe przebywanie ich w grobie spowoduje, że gdy będą zbudzeni z grobu, to z łatwością przyjmą warunki, jakie zastaną na ziemi pod panowaniem naszego Pana wraz z Kościołem, gdyż działalność laski żelaznej dopomoże im to uczynić. Uderzenie w czasie drugiego ucisku Jakuba na Izraela jest pokazane w proroctwie Zachariasza, które to określa jako dotknięcie się źrenicy oka. Zachariasz, drugi rozdział, wiersze 6 od 8 do 9. Drugi rozdział, wiersz 6 od 8 do 9. Nurze, uciekcie już z ziemi północnej, mówi Pan, ponieważ na cztery strony świata, mówi Pan, rozproszyłem was. Bo tak mówi Pan zastępów, posłom mnie posławał przeciwko tym narodom, którzy was złupili. Bo kto się was dotyka, dotyka się źrenicy oka mego. Albowiem oto ja podniosę rękę moją przeciwko nim i będę łupem sługom swoim i dowiedzą się, iż mnie Pan zastępów posłał. Natomiast także w księdze Zachariasza w 14 rozdziale w wierszu 2 i 3 czytamy następujące słowa. Zachariasz 14 rozdział wiersz 2 i 3 w tłumaczeniu Biblii Warszawsko-Praskiej. Zgromadzę bowiem wszystkie narody na wojnę przeciwko Jerozolimie. Miasto zostanie zdobyte. Z domu wszystko będzie zabrane. Kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie z ogniem. Lecz ci, co ocaleją z ludzi, nie będą odrzuceni z miasta. A wtedy Pan nadciągnie i będzie wojnę prowadził z narodami, walcząc tak, jak zwykło się walczyć w dniu najcięższej bitwy. Kiedy ten antybiczny Gog uderzy w Izraela, to posłannik Epifanii wskazuje, że w cudowny sposób Bóg poczyni sobie, stając w obronie Izraela. Tak, Bóg cudownie bronił Izraela, uwolnił go z wielu nieszczęść i to samo będzie miało miejsce w czasie, kiedy drugi ucisk Jakuba, gdy będzie uderzenie w Izraela, Bóg również będzie stał w ich obronie. Jako przykłady z naszych czasów współczesnych podam tylko takie dwa krótkie przykłady. Kiedy w czasie wojny Jom Kippur arabskie czołgi szły na okopy Żydów, a Żydzi nie mieli już jak się bronić, w pewnym momencie wszystkie czołgi się zatrzymały. Nikt nie wiedział, co się stało. Kiedy później żydowscy żołnierze podeszli do tych czołgów, okazało się, że wszystkie załogi będące w tych czołgach nagle umarły. Jaka przyczyna? Nie wiadomo. Drugi przykład. Saperzy izraelscy mieli oczyścić pole z min. Nagle zerwała się burza piaskowa. Kiedy po tej burzy piaskowej zobaczyli całe pole minowe, wszystkie miny były na wierzchu i bardzo szybko i spokojnie mogli je rozminować. Drodzy braterstwo, kiedy to się będzie dziać, kiedy Izrael będzie uderzony, to będzie się wypełniać Psalm 76, rozdział, wiersz 11. Zaiste i gniew człowieczy chwalić cię musi, a ty ostatek zagniewania skrócisz. Tak, proroctwo to będzie się wypełniało w czasie trwania antytypicznego ognia anarchii, jak i drugiego ucisku Jakuba, który całkowicie usunie tych, którzy chcieliby przeszkadzać założeniu królestwa naszego Pana. A to, co się będzie działo w Izraelu, to mamy jeszcze padalec Zachariaszu w 12 rozdziale, do czego to będzie doprowadzony naród izraelski. W 12 rozdziale Zachariasza w wierszu 10, też według tłumaczenia Biblii Warszawsko-Praskiej, pisze nam tak. Lecz na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy wyleję ducha mojego miłosierdzia i modlitwy i będą patrzeć na tego, którego sami przebodli i z powodu niego będą ubolewać tak, jak ubolewa się po śmierci jedynego syna. Opłakiwać go będą głośniej, niż opłakuje się pierworodnego. Tak, drodzy braterstwo, dokładnie w tym czasie, kiedy Izrael jako naród przyjmie Jezusa jako swego Mesjasza, rozpocznie się działalność antytypu głosu cichego szeptu. Jednak aby ten głos cichego szeptu mógł rozpocząć swoje dzieło, muszą być spełnione jeszcze pewne warunki. Jakie warunki muszą być spełnione, aby ten głos cichego szeptu mógł rozpocząć swoje działanie? Właśnie dokładnie w tym czasie zostanie wypełniony najważniejszy punkt boskiego planu zbawienia człowieka. Bez niego głos cichego szeptu naszego proroctwa nie będzie mógł być wykonany. Co jest bardzo tym ważnym punktem boskiego planu zbawienia? Tym ważnym punktem boskiego planu zbawienia są słowa naszego Pana, które zostały wypowiedziane na krzyżu, a mamy je zapisane u Łukasza w 23 rozdziale wierszu 46. Łukasz 23:46 mówi nam tak. Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mojego, a to rzekłszy skonał. Nasz Pan, wypowiadając te słowa, składał swe ludzkie prawa życiowe i prawo do życia, aby mógł je użyć po zmartwychwstaniu w boskiej naturze na przypisanie ich Kościołowi w czasie wieku Ewangelii i na aktualne zastosowanie ich względem świata w czasie tysiąclecia. Posłannik Epifanii w Mannie z 15 kwietnia pisze tak. Dosłowny przekład odnośnie tego wersetu 23-46. Dosłowny przekład wskazuje, że Jezus także dla korzyści drugich zdeponował Ojca swoje ludzkie prawa życiowe i swoje prawo do ludzkiego życia. A zatem widzimy, jak ważny punkt boskiego planu będzie miał swoje wypełnienie w tym czasie, zanim rozpocznie się wypełniać głos cichego szeptu w antytypie. Tym bardzo ważnym punktem boskiego planu jest dokonanie aktualnego kupna na podstawie okupu, jaki nasz Pan złożył w ręce boskiej sprawiedliwości. Na podstawie Biblii wiemy, że żadna osoba z ludzi nie może być przywrócona z powrotem do harmonii z Bogiem, z wyjątkiem zapłaconej ceny okupowej za jej grzechy. Gdy popatrzymy w wieku Ewangelii, to w sposób przypisany była zasługa naszego Pana, a natomiast w tysiącleciu będzie dokonane aktualne zastosowanie zasługi naszego Pana za Adama i jego potomstwo. To właśnie wtedy aktualne kupno zostanie dokonane i Adam oraz całe jego potomstwo zostanie wykupione spod wyroku śmierci, jakiemu podlega cała ludzkość w wyniku przestępstwa boskiego prawa naszego Ojca. Aktualne zastosowanie zasługi naszego Pana, aktualne kupno będzie dokonane za Adama, a tym samym za całą ludzkość, ponieważ jak przez dziedziczność całe potomstwo Adama znajdowało się pod wyrokiem śmierci, tak samo przez prawo dziedziczności wykupienie Adama spowoduje wykupienie całej ludzkości spod wyroku śmierci, w jakim się obecnie znajduje. A apostoł Paweł w liście do Rzymian w 5 rozdziale i wierszu 18 mówi nam tak. Rzymian 5 rozdział wiersz 18. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak przez dzieło usprawiedliwienia jednego człowieka dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. A więc właśnie dopiero wtedy, po tym akcie dokonania kupna, aktualnie przypisanej, zastosowanej zasługi naszego Pana, rozpocznie się dzieło głosu cichego szeptu, które będzie błogosławieństwem, dobrodziejstwem wynikającym z tego głosu cichego i ono będzie udziałem dla całej ludzkości. Pięknie nam to pokazuje właśnie zastosowanie zasługi naszego Pana, dzień pojednania. Jak wiemy z obrazu przybytku i jego ofiar dokonywanych w dniu pojednania, to krew tylko dwóch zwierząt była wnoszona do świetlicy najświętszej. Krew cielca jako ofiarę od kapłaństwa oraz krew kozła jako ofiarę od ludu. Pierwsze wniesienie krwi cielca reprezentuje nam przypisanie zasługi naszego Pana za dom kapłaństwa, czyli za poświęconych wieku Ewangelii, którzy dostępowali spłodzenia z ducha i stawali się nowymi stworzeniami. Natomiast drugie wnoszenie krwi kozła pańskiego pokazuje nam dokonywanie aktualnego kupna za Adama i jego potomstwa, w wyniku czego wyrok śmierci Adamowej zostanie zniesiony z całej ludzkości. Dowodem na to, że krew cielca została przyjęta przez Boga, było ofiarowanie barana całopalnego od kapłaństwa, a co pokazuje boskie uznanie, że ofiara cielca została przyjęta. W antytypie wypełniło się to dokładnie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy nastąpiło spłodzenie z Ducha Świętego. Dowodem boskiego uznania wnoszenia krwi kozła pańskiego było ofiarowanie drugiego barana całopalenia od ludu, a co w antytypie będziemy widzieć, kiedy zostanie wzbudzona klasa godnych w jej dwóch częściach, starożytnych i młodocianogodnych. Wtedy wypełni się antytyp wniesienia krwi kozła pańskiego do świetlicy najświętszej, a co będzie pieczęcią zawarcia nowego przymierza z człowiekiem, kiedy właśnie ten głos cichy będzie mógł mieć swoją działalność. Kiedy ta działalność głosu cichego się rozpocznie, to wtedy ludzkość zacznie dochodzić do doskonałości. A zatem widzimy, że pierwszy element widzialny działania tego głosu cichego będzie wzbudzenie klas godnych. Inny fakt, jaki jeszcze tutaj musimy zwrócić uwagę, to na podstawie pierwszego listu do Koryntian, 10 rozdziału 2 wiersza wiemy, że wszyscy Żydzi byli ochrzczeni w Mojżesza, obłoku i morzu. Każdy Żyd przyjmujący Jezusa za swego Zbawiciela wychodził spod chrztu Mojżesza i wchodził pod chrzest Chrystusowy. Inny ważny fakt, który znamy, jest typem nowego przymierza, jest przymierze zakonu. Ono jest typem na nowe przymierze. Tak jak przymierze zakonu posiadało swego pośrednika, tak również przymierze nowe posiada swego pośrednika. Lecz przymierze zakonu miało pośrednika niedoskonałego, ale natomiast nowe przymierze ma doskonałego pośrednika, którym jest nasz Pan Jezus Chrystus, antytypiczny Mojżesz. Apostoł Paweł pisze wyraźnie, bo jest jeden Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Jak dobrze też wiemy, że Żydzi, którzy nie przyjęli Jezusa jako swego Zbawiciela, w dalszym ciągu podlegają przymierzu zakonu w zarysach jeszcze niewypełnionych. A kiedy po czasie drugiego ucisku Jakuba Żydzi przyjmą Jezusa jako swego Zbawiciela, uznają Go za swego Mesjasza, to wszyscy Żydzi wyjdą spod przymierza zakonu, a wejdą pod przymierze, antytyp przymierza zakonu, czyli wejdą pod nowe przymierze. I tym samym pierwszym narodem, który wejdzie pod nowe przymierze, będą Żydzi, którzy żywo przejdą z tego świata do Królestwa Bożego. Oni będą pierwszym narodem, który będzie znajdował się pod nowym przymierzem. Ponieważ żaden Żyd nie pozostanie pod przymierzem zakonu, wówczas przymierze zakonu przestanie działać, a rozpocznie się działanie antytypu nowe przymierze. Antytyp starego zakonu właśnie to jest nowe przymierze. Najlepszym dowodem, że nowe przymierze będzie zawarte z narodem izraelskim, jest proroctwo, które jest podane w księdze Jeremiasza, 31 rozdział, wiersze 31-34. Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim i z domem judzkim przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie uczyniłem z ojcami ich w dzień, którego ich ujął za rękę, aby ich przywiódł z ziemi egipskiej. Albowiem oni przymierze moje zruszyli. Tak, zruszyli poprzez to, że nie wypełniali przymierza zakonu, bo byli niedoskonali, chociaż ja byłem małżonkiem ich. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam zakon mój do wnętrzności ich i na sercu ich napiszę i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Tak, zakon ten będzie napisany w ich sercu i myślę, kiedy narodowo przyjmą Jezusa jako swego Mesjasza i wejdą pod nowe przymierze. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana, bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan, bo miłościw będę nieprawością ich, a grzechów nie wspomnę więcej. Właśnie Izrael będzie pierwszym narodem pod tym nowym przymierzem. Od tego momentu śmierć Adamowa zaprzestanie swego działania w Izraelu. Będzie to rzeczywiście czas pokoju, którego oczekuje i pragnie cały świat, chociaż on dąży do niego swoimi sposobami i według swoich priorytetów. Pokój będzie przyjęty i uznany przez pozostających przy życiu Żydów, którzy żywo przejdą do Królestwa. A zatem widzimy, że w czasie pomiędzy drugim uciskiem Jakuba a rozpoczęcie się głosu cichego muszą się wypełnić te trzy rzeczy. Izrael narodowo przyjmie Jezusa, a jednocześnie wyjdzie spod przymierza zakonu. Druga rzecz, zostanie dokonane aktualne kupno krwią naszego Pana za Adama, gdzie Adam i cały rodzaj ludzki będzie już wyjęty spod wyroku śmierci Adamowego. A po trzecie, zostanie zawarte nowe przymierze z narodem izraelskim. Te trzy rzeczy muszą być dokonane, aby działalność głosu cichego szeptu mogła być wykonywana. Głos cichego szeptu to właśnie jest czas restytucji, który będzie doprowadzał ludzkość do doskonałości. Wówczas ludzkość rozpocznie swą drogę powrotu do doskonałości, jaką miał Adam, będąc stworzony doskonale w raju. Głos cichego szeptu to czas restytucji człowieka, czas przejścia z niedoskonałości Adamowej do zupełnego zmartwychwstania i otrzymania zupełnej doskonałości, jaką Adam miał w raju. Wszyscy otrzymają szansę otrzymania życia wiecznego i nikt z tego nie zostanie wyłączony, kto będzie zbudzony w czasie tysiąclecia. Każdy taką ofertę otrzyma pod działalnością tego cichego głosu w czasie restytucji. Lecz pamiętajmy, drodzy braterstwo, restytucja to nie będzie czasem Bogiego pokoju, czasem samozadowolenia czy czasem odpoczynku, ale to będzie czas, kiedy będzie czyniona ogromna praca, ponieważ każdy z nas, każdy z niedoskonałych ludzi musi się przystosować do Królestwa, które ma swoje prawa i będzie wymagało, aby przywrócić swój charakter do takiego stanu, który będzie się nadawał do Królestwa Bożego. Każdy będzie musiał pracować nad swoim charakterem, aby wypracować sobie taki charakter, aby był godny życia. Będzie to czas mozołu, odpowiedniej pracy, a co na ten temat Biblia nam bardzo szeroko mówi. Na podstawie Księgi Izajasza wiemy, że będzie postawiony warunek człowiekowi, że musi czynić postęp. Izajasz 65, rozdział, wiersz 20 mówi nam tak. Nie będzie tam nikogo więcej w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzeszny choćby miał i 100 lat, przeklęty będzie. Oczywiście oznacza to, że każda grupa ludzi, która będzie zbudzona z grobu, będzie mieć pierwsze 100 lat na to, aby uczynić jakikolwiek postęp w swojej reformacji, w reformacji swego charakteru, w powracaniu do doskonałości takiej, jaką posiadał Adam w raju, czy jaką posiadał nasz Pan, kiedy był tutaj na ziemi. Każdy będzie musiał uczynić postęp, bo jeśli w ciągu pierwszych 100 lat nie uczyni postępu, to niestety pójdzie na wtórą śmierć. Natomiast ci, którzy uczynią postęp, będą żyli do końca tysiąclecia, a nie tak jak niektórzy mówią, że co 100 lat będą ludzie wytracani. Nie, to jest błędny pogląd. Każdy będzie miał 100 lat z każdej grupy ludzi, którzy będą zbudzeni, a kto przejdzie te 100 lat, to nie, że będzie po 100 latach znów próbowany i znów mógłby pójść na wtórą śmierć. Nie, wtedy uczyni postęp i w tym postępie będzie szedł do końca tysiąclecia, ponieważ tysiąclecie jest na to, aby doprowadzić cały rodzaj ludzki do doskonałości. Wyrażenie głosu cichego szeptu wskazuje, że tak jak fizyczny głos rozchodzi się od osoby mówiącej i idzie coraz dalej, to tak samo poselstwo Nowego Przymierza będzie się rozprzestrzeniało po całej ziemi. Ono nie będzie tylko w narodzie izraelskim, wśród Żydów, ale będzie się rozprzestrzeniać na całą ziemię, aby prawa, błogosławieństwa i przywileje Nowego Przymierza były dla wszystkich narodów ziemi. Wówczas rozpocznie się czas restytucji całego rodzaju ludzkiego. Kraj za krajem będzie przyjmować prawo Nowego Przymierza. Proces ten będzie postępował stopniowo, aż obejmie całą ziemię i nikt nie pozostanie poza prawem Nowego Przymierza. Działalność żelaznej laski w tysiącleciu nie zakończy się wraz ze związaniem szatana, usunięciem jego uzurpatorskiego królestwa, ale będzie w dalszym ciągu używana dla dobra człowieka, który będzie stopniowo przyprowadzany do doskonałości. Ona będzie używana także w czasie działania głosu cichego szeptu, w czasie restytucji, gdyż ona będzie zabezpieczać ludzi przed jakimkolwiek złem, które mogłoby być uczynione w wyniku ludzkiej niedoskonałości. W jaki sposób? Ludzie, którzy idą do grobu, idą niedoskonali. Kiedy będą wzbudzeni z grobu, to powstaną też niedoskonali. Będą mieć różne słabości, będą mieć różne zapędy w czynieniu tego, co do tej pory w swoim życiu czynili. Ale ta laska będzie ich powstrzymywała, aby nie czynili tego zła, aby ludzie w pokoju, w radości mogli dochodzić do doskonałości. Rzeczywiście, pokój, szczęście, radość, zadowolenie i inne wspaniałe błogosławieństwo będą zabezpieczone przez działalność tej żelaznej laski, aby człowiek mógł w spokoju, w radości, pod zarządzeniami Nowego Przymierza dochodzić do zupełnej doskonałości, jaką posiadał nasz Ojciec w raju. Działalność tej laski będzie trwała do końca tysiąclecia, do 2874 roku, kiedy to ludzkość w małym okresie zostanie oddana bezwzględnej boskiej sprawiedliwości. Wówczas człowiek sam dobrowolnie wybierze posłuszeństwo boskiemu prawu i będzie żyć po wieki wieczne tutaj na ziemi, albo też jemu przeciwstawi, gdy okaże się w klasie hipokrytów. Biblia nie pozostawia nas w tej sprawie z niczym. Nie jest to jakieś urojone bajki czy urojone marzenia człowieka, który chciałby żyć doskonale. Biblia nam pokazuje wiele dowodów na ten temat, a myślę, że rozważenie krótkie Izajasza 35 rozdziału pokaże nam, że rzeczywiście jest to prawdziwe, realne i słowo wyrzeczone od Pana nie może się wrócić na próżno do Niego. Krótko spojrzymy na ten rozdział, czytając z nich tylko niektóre wersety. Ale może przeczytamy wszystkie, bo widzę, że czas mi pozwala na to. Werset pierwszy, drugi i siódmy mówią nam o przywróceniu ziemi na ziemi doskonałych warunków życia człowiekowi w czasie restytucji. Czytamy wiersz pierwszy. Weselić się z tego będzie pustynia i miejsce leśne, a rozraduje się i zakwitnie jako róża. Wiersz drugi. Ślicznie zakwitnie, radując się, weselić się będzie z wykrzykaniem. Chwała Libanu będzie jej dana, ozdoba Karmelu, Saronu, one ujrzą chwałę pańską i ozdobę Boga naszego. I stanie, wiersz siódmy. Stanie się miejsce suche jeziorem, a bezwodne źródłami wód, w łożyskach smoków kędyle gali, trawa trzcina i sitowie róż będzie. Wiersz czwarty opisuje wtóre przyjście Jezusa, któremu towarzyszy zburzenie królestw szatana i kara dla jego wyznawców w wielkim ucisku, jaki obecnie jest na ziemi. Wiersz czwarty mówi nam tak. Mówcie do zatworzonych w sercu. Wzmocnijcie się. Nie bójcie się. Oto Bóg wasz z pomstą przyjdzie. Z nagrodą Bóg sam przyjdzie i zbawi was. Rzeczywiście my to dzisiaj widzimy, jak lud Boży jest błogosławiony w tym czasie ucisku, jak wiele prawd otrzymał i z czego się raduje, a w życiu codziennym, można powiedzieć, widzimy na każdym kroku boską opatrzność, kierownictwo i błogosławieństwo. Następnie wersety 3, 5 i 6 pouczają nas, jak Chrystus oświeci i zreformuje grzeszną ludzkość. Mówi nam tak, wiersz trzeci. Umacniajcie ręce osłabiałe, a kolana zemdlałe posilajcie. Wtedy otworzą się oczy ślepych, uszy głuche otworzone będą. Wtedy podskoczy chromy jako jeleń, a niemych język śpiewać będzie. I ostatnia część tego zdania, albowiem wody na puszczy wynikną, a potoki na pustyniach. Te wody i potoki na pustyniach to wielkie ilości prawdy, które będą udzielone ludzkości, a dzięki czemu zobaczą dobroć i miłość Boga do człowieka, a co się przyczyni do tego, że ludzkość całkowicie porzuci grzech i wszelkie zło wynikające z niego, powróci do stanu społeczności z Bogiem i będzie żyła wiecznie tutaj na ziemi. Wiersz ósmy w przekładzie literackim przeczytam. I będzie tam bity trakt, drogą zwaną świętą, i będzie nie będzie nią chodził nieczysty, a on będzie strzegł idącego i nie zbłądzą na niej nawet niemądrzy. Wiersz ósmy mówi nam o otwarciu drogi świętej, drogi świętobliwości dla rodzaju ludzkiego, który był pokalany grzechem, na której wszyscy ludzie muszą dokonać swego oczyszczenia. Droga ta jest otwartą drogą dla całej ludzkości, nie jest wąską drogą, jaką była dla chrześcijan w czasie wieku Ewangelii. Na tej drodze wszyscy, którzy będą postępować, będzie dla nich ta droga jasna, zrozumiała, a nawet ci, którzy najmniej będą rozumieć, będzie im podana wszelka pomoc, z której każdy będzie mógł skorzystać, aby był podniesiony do doskonałości. Wiersz dziewiąty mówi nam dalej tak. Nie będzie tam lwa, a okrutny zwierz nie będzie chodził po niej, ani się tam znajdzie, ale wybawieni po niej chodzić będą. A więc wiersz dziewiąty mówi o tym, że wszelkie przeszkody do uzyskania ludzkiej doskonałości zostaną usunięte. A co będzie właśnie wykonywane przez laskę żelazną, znajdującą się w rękach naszego Pana, który wraz z Kościołem będzie doprowadzać ludzkość do doskonałości. Oczywiście klasa starożytnych, młodocianych, godnych, będąc tutaj na ziemi, będzie ich przedstawicielami i oni będą tymi czynnikami wykonawczymi w stosunku do ludzkości, gdzie właśnie ludzkość będzie doprowadzana do doskonałości. I wiersz dziesiąty daje podsumowanie. Odkupienie, mówię, pańscy nawrócą się i przyjdą na Syjon z śpiewaniem, a wesele wieczne będzie na głowie ich, radość i wesele otrzymają, a żałość i smutek uciecze. Rzeczywiście, ludzkość dojdzie do doskonałości, osiągnie nagrodę Królestwa Bożego na wieki wieczne i tutaj na ziemi. Natomiast kiedy czytamy Izajasz 11 rozdział, wiersz 1 od 3 do 5, to pokazuje nam, jak ta sprawiedliwość, którą Bóg posiada, nasz Pan posiada, będzie wykonywana względem człowieka. Izajasz 11 rozdział, wiersz 1 oraz 3 do 5. Ale wyjdzie różdżka cnia Isajego, latorostka korzenia jego wyrośnie. Wiersz trzeci. I będzie czułem w bojaźni pańskiej, nie będzie według widzenia oczu swoich sądził, ani według słyszenia uczu swoich karał, ale będzie ubogich sądził w sprawiedliwości i w prawości, a w prawości będzie karał cichych na ziemi. I uderzy ziemię rózgą ust swoich, a duchem wart swoich zabije niezbożnika. Albowiem sprawiedliwość będzie pasem biutr jego, a prawda przepasaniem nerg jego. Tak, drodzy braterstwo, sprawiedliwość, która jest gruntem boskiego tronu, będzie służyć dla dobra człowieka. Nikomu żadna krzywda się nie stanie. Niczyje prawa nie zostaną pogwałcone. Każdy człowiek otrzyma możliwość otrzymania życia wiecznego. Boska sprawiedliwość wykonywana w czasie sądu tysiącletniego królestwa będzie podnosić człowieka na coraz wyższy poziom, aż dojdzie do zupełnej doskonałości. A sąd, który będzie wykonywany sprawiedliwości, nie uczyni nikomu krzywdy. A więc, drodzy braterstwo, widzimy, to jest właśnie głos cichego szeptu z naszego proroctwa, które obecnie rozważamy. A w 11 rozdziale też Księgi Izajasza i wierszu 9 mówi nam tak, że nikt i nic nie będą szkodzić ani zabijać na wszystkiej górze mojej świętej, bo ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jako morze wodami napełnione jest. Dlatego widzimy ten głos cichego szeptu. Przyniesie ludzkości wieczne życie w radości, w szczęściu i pokoju, a którego nikt i nigdy człowiekowi doprowadzanemu do doskonałości nie odbierze. Objawiciel Jan, 21 rozdział, w wierszach 4, bo nie chcę mi się otworzyć Biblia, mówi nam tak. Wtedy usłyszano głos donośny wychodzący od tronu. Oto przybytek Boga wśród ludzi. Zamieszka razem z nimi. Oni staną się Jego narodem, a On będzie Bogiem z nimi. On oczyści z oczu wszelką łzę. Nie będzie już odtąd śmierci, ani żadnego smutku, ani narzekań, ani utrudzenia. Minęło bowiem już to wszystko, co było od początku. A więc takie będą wyniki, drodzy braterstwo, głosu cichego szeptu naszego proroctwa. I na zakończenie, drodzy braterstwo, odczytam jeszcze jeden wiersz, a który mamy zawarty w trzecim tomie epifanicznym na stronie 66, a który podsumowuje nasze dzisiejsze sympozjum. To czteroczęściowe. Eliasz na górze. Prorok stał na Chorebu skale. Pan przechodził, gdy on stał. Wiatr silny mknął zuchwale, gwałtownie, mocno przed nim wiał. Góry zadrżały od jego siły, skały się roztąpiły, lecz nie był wietrze owym pan. Umilkł wiatr ustąpił obłokom, te słońce zasłoniły, w górach głośno i głęboko gromy ziemią poruszyły. Orzeł zbił się nad urwiska, wilk wyjąć wybiegł z legowiska, lecz Boga w trzęsieniu tym nie było. I znów naturę cisza objęła, dając chwilę ukojenia. Wtem powódź ognia napłynęła, pożarta ogniem była ziemia, okrutnym ognia oceanie, słońce pobladło niesłychanie, Boga nie było w tych promieniach. Za ogniem głos był cichy, wolny, słodko wpadał do ucha, wyraźny, jasny i dostojny. W niebie, na ziemi każdy go słuchał. O pokoju miłości to słowa, jak głos aniołów ta mowa. To sam Bóg był tutaj. Głos Ojca nam tu zagościł, świat cały zapraszając do radości. A tego błogosławieństwa, radości, pokoju i szczęścia życzę braterstwo, jak również sam pragnę. Amen.